Internet.
16.39, ale za 3 sekundy będzie 16.40, czyli mniej więcej punktualnie gościmy w studio Jakuba Wiecha, dziennikarza zajmującego się energetyką, wicenaczelny portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Greta Thunberg, pan redaktor Thunberg, pan redaktor do Warszawy zaprasza.
Sugeruję, że rząd w Warszawie mógłby takie zaproszenie wystosować. Znaczy, ja uważam, że...
Dopiero co była.
No, była, ale no, nieoficjalnie się tam przemykała między Bełchatowem a kopalnią Makoszowy. Tymczasem, no, obojętnie od tego, jak oceniamy Greta Thunberg, bo ja sam nie jestem zwolennikiem tego aktywizmu, który ona prezentuje i mam duże zastrzeżenia, czy to na pewno będzie skuteczne. Natomiast obojętnie od tych ocen, no trzeba zauważyć, że w ciągu tych kilkunastu miesięcy, w których ona działa publicznie, no całość mediów światowych przeniknęła, prawda? Więc uwaga w telewizji, portali i tak dalej jest skupiona na Grecie Thunberg. Ta Thunberg wywołuje emocje. No i Polska mogłaby z tego skorzystać, to znaczy... Widzę, że takie zaproszenie i na przykład zaprezentowanie Grecie, że tutaj Polska, kraj, gdzie energetyka w 80% opiera się na węglu, jest gotowy na transformację, ale widzi pewne zagrożenia i planuje tam jakieś swoje, powiedzmy, trajektorie, jeżeli chodzi o politykę transformacji energetycznej, między innymi właśnie budowę morskich farm wiatrowych, czy budowę elektrowni jądrowej, czy też stopniowe, nie rewolucyjne, ale ewolucyjne odchodzenie od węgla. To naświetlenie takich niuansów i potem umożliwienie Grecie opowiedzenia troszeczkę o Polsce na świecie, no mogłoby być dla nas pierwsze reklamą, a po drugie na pewnym też kreowaniem wizerunku.
Z drugiej strony Greta Thunberg w Polsce już była. Co z tego dokładnie wyniknie, to chyba jeszcze nie widzieliśmy. Jakiś filmik miał powstać i on pewnie będzie jakoś wykorzystany z elektrownią bełchatowską w tle. To zdaje się największa na świecie...
Elektrownia na węglu brunatnym.
Tak, tak jest. I drugi największy emitent CO2 w Unii Europejskiej, więc ja rozumiem, dlaczego akurat Bełchatów został przez Gretę Thunberg wybrany, albo przez jej doradców.
Zdaje się nawet pierwszy emitent, jeżeli dobrze pamiętam.
O, pierwszy. Tak. No patrzcie,
no, jeżeli mamy fajny... jednostki wytwórcze to pierwsze.
Tak, tak, na świecie. To jesteśmy rekordzistami. Hurra! Ale to zanim jeszcze do Grety Thunberg w Polsce wrócimy, to jeszcze Gretę Thunberg w Davos omówmy. Mm-hmm. Davos się sprząta. Jutro jest oficjalna ceremonia zamknięcia, ale już dzisiaj wszyscy pakują walizki i na wyprzódki z Davos uciekają do jakichś bardziej mniej, do miejsc mniej zatłoczonych, gdzie jest więcej przestrzeni do poruszania się. Greta Thunberg była gwiazdą tegorocznego 50. Światowego Forum Ekonomicznego. No i przekaz miała taki jak zwykle, róbmy coś.
Przekaz miała taki jak zwykle, wzbogacony teraz o takie nuty już pewnego rozgoryczenia. To znaczy Greta zaczyna komunikować,
mówię, że... przez dwa lata i nic.
Tak, i nic się nie dzieje. I nie dość, że nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o globalne emisje, to jeszcze no, pewni, może powiedzieć, przedsiębiorcy wykazują się dużo nieposłuszeństwem wobec tego, co Greta mówi. Tak było w przypadku Siemensa, którego Greta chciała odciągnąć od inwestycji w kopalnię węgla w Australii. Australia, jak wiemy, w tym momencie zmaga się z pożarami, których zasięg jest skorelowany ze zmianami klimatu zachodzącymi właśnie na tym kontynencie. Tam też warto to prześledzić, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o pustynnienie i brak opadów w południowej części Australii, jak na to się nałożyły mapy pożarów. Natomiast Siemens tam chce współpracować przy budowie torów do tej kopalni. Greta Thunberg chciała, żeby ta niemiecka firma odeszła od tej inwestycji. No i szef Siemensa powiedział na Twitterze, taki komunikat wydał, że no wybacz Greto, ale rozmawiałem z akcjonariuszami, z udziałowcami, no niestety musimy dalej pozostać w tej umowie. No co było takim pierwszym symptomem, że to nieprawdą jest to, że co mówią niektórzy krytycy, że ona teraz będzie ustawiać coś. No nie ma takiego przełożenia.
Jednak biznes ma swoje prawa, no ale oczywiście to ciśnienie społeczne jest duże. No Davos od kilku lat odmienia kwestię ekologii przez wszystkie przypadki. Chyba to, o ile mnie pamięć nie myli, nie mam tego w researchu, to moja wina. Przepraszam Państwa bardzo solennie, ale pamiętam chyba, że Greta Thunberg już w Davos była z tego czasu.
Tak, jeżeli nie byli, tak. I z tego co, no właśnie, to Davos jest tutaj dobrym przykładem tego, że biznes wcale Grety nie słucha, że to jest markowanie, tak, tych
ale
działań.
Ale wszyscy mówią.
Oczywiście, bo to jest już w tym momencie PR, żeby tak umyć umywać ręce od odpowiedzialności właśnie poprzez markowanie pewnych działań. I to widać zresztą na przykładzie no, emisji globalnych, które cały czas rosną. No, problem tkwi w naszej gospodarce. Problem tkwi w profilu, jaki ta gospodarka ma. Bez rygorystycznej zmiany nie osiągniemy tego, o czym wszyscy mówimy, czyli gwałtownego, drastycznego spadku emisji. Mało tego, te programy, które naprawcze, powiedzmy, które wdrażamy, czyli na przykład Europejski Nowy Zielony Ład, mogą spowodować paradoksalnie wzrost emisji. To znaczy, jeżeli Unia Europejska nie zahamuje odpływu emisyjnego przemysłu ze swojego terytorium, czyli terytorium, gdzie te normy środowiskowo-klimatyczne są bardzo wysokie, i jeżeli chodzi o rygory.
I ucieknie do Indii albo Chin.
Nawet na Ukrainę, jeżeli ucieknie, to już wtedy może mówić, że no, to jest działanie przeciwskuteczne.
Bo i tam norm nie ma i
tam normy są
żadne.
Albo nie ma, albo są bardzo, bardzo luźne, więc ryzykujemy wzrostem tych emisji. No i to jest w Unii Europejskiej spada emisja, może rosnąć gdzieś indziej, to widać po globalnych
statystykach. I to więcej niż gdyby rosła trochę mniej w samej Unii Europejskiej. To jest chyba też głos przemysłu. Zdaje się, że przemysł nie tylko w Polsce, ale także niemiecki przemysł, francuski przemysł powoli się łapie, jakie będą koszty dla niego, a per saldo dla konsumentów, dla nas wszystkich norm klimatycznych.
I o tym mniej więcej mówił prezydent Andrzej Duda w Davos, kiedy sugerował, wskazywał, że Polska chce walczyć z zmianami klimatu, ale w taki sposób, który nie będzie obciążający dla społeczeństwa, który pozwoli ochronić kluczowe sektory gospodarki przed negatywnymi skutkami. No i tutaj można znowu wywołać bardzo szeroką dyskusję, czy w tym momencie mamy chronić tą gospodarkę, czy po prostu ją gwałtownie przemodelować, jeżeli tak, to w jakim kierunku, jakie technologie możemy użyć. I no przed takimi gwałtownymi, można powiedzieć, szeroko zakrojonymi ruchami na razie państwa świata się wstrzymują. Oczywiście idą naprzód prace chociażby nad rozrostem sektora źródeł odnawialnych, czy takie kraje wysokoemisyjne jak Chiny budują park jednostek wytwórczych w energetyce jądrowej.
I jednocześnie chyba 200 jednostek w energetyce węglowej.
Tak, 226 gigawatów. Tak jest więcej niż w całej Europie, jeżeli chodzi o energetykę węglową. Więc potężny park. Ciekawe, ile z tego powstanie. Teraz powstają w ciągu 18 poprzednich miesięcy.
To ma chyba się skończyć w roku 2023.
Albo nawet chyba w 2030. Ale te plany węglowe Chin, to jest coś, co może z łatwością przekreślić wszystkie wysiłki na rzecz ratowania klimatu w Unii Europejskiej, bo w ciągu ostatnich miesiącach w Chinach otworzono ponad 40 gigawatów mocy w energetyce węglowej. To jest więcej niż ma Polska w ogóle. Więc to są te skale...
nowych mocy, tak? Tak, jakieś moce jednak mają.
Oczywiście, to jest największa gospodarka węglowa na świecie.
Żarówki się u nich świecą przecież.
No właśnie, i przecież to najbardziej emisyjna. 28% emisji to są chińskie emisje. Więc to są problemy, których nie rozwiązuje ani szczyt w Davos, ani żaden szczyt COP, zwłaszcza już ten madrycki ostatni, który jest za nami, który okazał się totalną porażką. I tak naprawdę w tym momencie można powiedzieć, że markujemy te nasze wysiłki na rzecz ochrony klimatu cały czas.
No, ale z drugiej strony nowa szefowa, już trzeba powiedzieć, szefowa, bo już ta jej nowość jest drugiej świeżości, bo to już upływa trzeci miesiąc, kiedy Ursula von der Leyen jest szefową Komisji Europejskiej. No, firmowała bardzo mocno w Davos nowy Zielony Ład, jak rozumiem, trochę w kontrze do Donalda Trumpa, który zdaje się w swoim przemówieniu o ekologii nie powiedział ani słowa.
Tak, i to
demonstracyjnie
jest,
chyba.
Demonstracyjnie, natomiast to oczywiście ma związek z tym, co Donald Trump zrobił w Stanach Zjednoczonych, podejmując decyzję o wycofaniu USA z mocy, z rygorów porozumienia paryskiego. Paradoksalnie, najprawdopodobniej w tym roku emisje ze Stanów Zjednoczonych, spadną dosyć wyraźnie. W związku z tym, że gospodarka węglowa, energetyka węglowa została uderzona przez bardzo niskie ceny gazu. I przez to Amerykanie po prostu przestawili się na gaz, jako paliwo. Zadziała tutaj tak zwany mechanizm coal to gas, który jest też dostrzegalny w Unii Europejskiej. Emisje spadną. Idą też bardzo duże pieniądze w Stanach Zjednoczonych na rozwój źródeł odnawialnych. To mówimy o miliardach dolarów. Więc chociaż prezydent Trump mówi co innego i podkreśla za każdym razem, kiedy odwiedza takie stany jak chociażby Wyoming, który odpowiada za 40% wydobycia amerykańskiego węgla kamiennego. No i tam Donald Trump podkreśla, że on wydobywa węgiel, że nie pozwoli zarżnąć amerykańskiego górnictwa. Natomiast no, fakty wyglądają tak, że tutaj zadziały już czynniki rynkowe i nie potrzebna była żadna specjalna strategia transformacji energetycznej. Natomiast to, co mówiła szefowa komisji, to jest potężny mandat polityczny, myślę, który ona chce zbudować w czasie swojej kadencji i który ona chciałaby rozszerzyć na właśnie właśnie całą Unię. Dlatego tak potrzebne są zgody wszystkich państw na implementację takich celów jak neutralność klimatyczna. Dlatego potrzebna jest taka jednolitość, jeżeli chodzi o formułowanie frontu europejskiego na rzecz ochrony klimatu. No i tutaj pojawiają się pytania właśnie o takie kraje bardziej zindustrializowane jak Polska, które mają ten przemysł energochłonny, co z nimi zrobić. No i tutaj znowu wchodzimy na szerokie i mętne wody negocjacji.
Często się polskim rządom i tym poprzednim, i tym obecnym Prawa i Sprawiedliwości zarzuca, że oni nie potrafią grać w ekologizm, że nie potrafią odpowiednio markować swoich działań, że nawet jeżeli transformacja energetyczna nie idzie tak szybko, jakby tego oczekiwał świat czy Komisja Europejska, to w ogóle PR leży, a on mógłby być tarczą dla tego wolniejszego tempa transformacji.
Oczywiście, to...
W Davos też leżał ten PR.
W Davos, to znaczy myślę, że Davos akurat nie jest krótkotrwałość, tak, efemeryczność tej konferencji i fakt, że tam w zasadzie skupiają się media na wypowiedziach kilku kluczowych postaci, no nie jest dobrą, to nie jest dobry grunt do robienia takiego PR-u. Myślę, że to trzeba robić znacznie bardziej długoterminowo, kompleksowo. No, trzeba, jeżeli chodzi o polską perspektywę, to trzeba po prostu brać doświadczenia z kierunku niemieckiego, tak? To Niemcy potrafiły przekonać Europę, że wychodzenie z energetyki jądrowej jest potrzebne i walczą z tą energetyką jądrową za każdym możliwym razem. Cały czas teraz trwają dyskusje o unijnej taksonomii, która, czyli takiej agendzie inwestycyjnej Unii Europejskiej, z której Niemcy chcą atom wyrzucić. Przecież to jest źródło niskoemisyjnej, praktycznie bezemisyjnej energii.
No to atomu jeszcze wróciłem, bo mamy cytat z Węgier, mamy o czym rozmawiać w atomie.
Tak.
To jeszcze bym o tym PR-ze porozmawiał i wrócił do tego naszego początku rozmowy w studiu. Jakub Wiech, dziennikarz zajmujący się zawodowo energetyką, dziennikarz branżowy, wicenaczelny portalu Energetyka 24. Panie redaktorze, to ta Greta Thunberg, da się ją wykorzystać? Miałeś pan taki plan opracowany w wyobraźni, żeby jakoś tego lwa oswoić i żeby i zaprząc do naszego węglowego rydwa.
Wykorzystać to jest takie bardzo tutaj agresywne słowo. Ja myślę, że po prostu jeżeli chodzi o Gretę, o postać Grety, to należy podejść do tego tak, jak podchodzą do tego, myślę, państwa, które chcą promować pewien swój wizerunek, tak? To znaczy Greta jest oczy mediów światowych skupiają się na Grecie i to jest bezsprzeczne od tego, jak oceniamy jej działalność.
Robimy,
no właśnie. Greta Thunberg jest naprawdę powszechnie zdecydowanie tak. Jest to rozpoznawalna osoba, która ma wpływ na pewną kreację wizerunku poszczególnych tematów, tak, o których mówi. Więc zafundowanie jej takiej prostej, krótkiej wycieczki po Polsce, pokazanie trudów transformacji, ale jednocześnie też wyzwań i ambicji, jakie ma Polska. My mamy ambicje klimatyczne. Może one nie są tak zakrojone jak chociażby ambicje naszych zachodnich sąsiadów, ale to wynika po prostu z innego profilu gospodarczego i tutaj możemy się przerzucać odpowiedzialnością, jeżeli chodzi o to, dlaczego w Polsce tak duży jest cały czas udział węgla w produkcji energii, dlaczego mamy import tego surowca i skąd to się to wzięło. Natomiast to jest bezcelowe. W tym momencie po prostu trzeba robić tym, co mamy, a mamy taką sytuację, że no, pozostajemy troszeczkę na uboczu tej unijnej dyskusji o wyzwaniach klimatycznych i to trzeba zmienić. To znaczy nam potrzebna jest pewna ofensywa na tym polu, żeby wytargować troszeczkę większe strumienie środków na naszą transformację. I tutaj taki wizerunek bardzo by się przydał. Taki dobra podkładka PR-owa.
A taki selfiak pana premiera z Gretą Thunberg?
Chociażby. Albo zdjęcie Grety Thunberg przy Morzu Bałtyckim, gdzie wkrótce powstanie nowa farma, którą buduje chociażby PGE. Albo też już zdjęcie Grety Thunberg przy panelach fotowoltaicznych zamontowanych na podstawie programu Mój Prąd.
Nawet na
dachu resortu pani minister Emilewicz takie instalacje zostały założone.
Największa stacja w Warszawie ma być koniec
tak,
końców.
Tak powiedziała pani minister Emilewicz, bodajże tak napisała na swoim Twitterze, że to największa elektrownia fotowoltaiczna tutaj w Warszawie.
Pierwsza część zainstalowana, druga będzie instalowana w najbliższych tygodniach.
Więc takie drobne rzeczy, jeżeli by to umiejętnie przemycić w komunikacji, mogłoby zrobić część roboty wizerunkowej. Oczywiście to jest jeden ze sposobów, bo to, tak jak wspomniałem wcześniej, to musi być kompleksowe. To nie może być jednorazowa akcja ukierunkowana na dany cel, a potem porzucona, tylko to musi być element pewnego procesu. Niestety tego procesu nie widać, nie myśli się.
A polski rząd w ogóle właśnie nie myśli, czyli nie ma takiego pomysłu, żeby jakoś zagrać z tym całym ruchem ekologicznym, z całą falą, która idzie w polityce, w mediach społecznościowych, zwłaszcza w młodym pokoleniu, żeby jakoś na tego byka wsiąść i jakoś na nim pojechać w którymś kierunku.
Niestety nie widzę takich planów. Też dosyć negatywnie oceniam to, co się stało po wizycie Grety Thunberg w kopalni Makoszowy, gdzie przyjął ją jeden z górników, z tamtejszych związkowców.
I spotkała go fala hejtu,
łącznie z wyzwiskami pokroju zdrajcy, który paktuje ze Szwedami.
Tak, chyba per knurze,
tak,
czy jakieś
knurze,
takie...
Tak, geszefciarzu. Naprawdę padały takie mocne inwektywy i zupełnie to są nieuzasadnione rzeczy, bo Greta Thunberg pojechała potem do Davos i powiedziała, że nawet polscy górnicy, którzy stracili pracę w związku z tak, są lepsi, nie stracili nadziei.
Przywódcy
światowi. To jest świetny PR, naprawdę. To ja nie rozumiem, dlaczego wtedy na tego człowieka spada taka fala hejtu. Przecież to nie Greta Thunberg zamyka kopalnię. To jeszcze raz warto podkreślić, że to za tą dziewczyną nie stoi jakaś wielka loża przeciwników Polski, tylko to jest po prostu w tym momencie bardziej figura medialna i my tego nie rozumiemy.
Chociaż jak pokazał błąd platformy Facebook, to dla osób całkowicie niecyfrowych taki portal społecznościowy, gdzie się ludzie wymieniają informacjami, jakby ktoś naprawdę nie wiedział. No i tam był taki błąd, który pokazywał, kto faktycznie redaguje różne fanpage'e i okazało się, że profil Grety Thunberg redaguje, zdaje się, jej tata i ktoś jeszcze.
Tak jest, tam były dwie osoby skazane. No, oczywiście tych administratorów może być więcej, bo to było wskazanie tylko tych, którzy to moderowali. Natomiast właśnie...
Jej teksty, które potem followują nastolatkowie nie tylko w całym świecie, pisze jej tata.
Tak, to znaczy...
Jakby nam wypracowania w szkole pisali rodzice trochę.
Edytuję, bo to chodzi o edycję, więc może jakieś drobne poprawki.
Albo całość.
Tego nie wiemy oczywiście, natomiast myślę, że akurat dla samego jakby oddźwięku Grety Thunberg to istotne jest bardziej to, co ona mówi, bo jednak ruch, który pociągnęła za sobą, ten ruch piątków dla klimatu i szkolnego strajku dla klimatu, no jest niebagatelny i naprawdę można to oceniać różnie. Ja mam duże zastrzeżenie na przykład, czy ci młodzi ludzie, których zmobilizowała Greta Thunberg, zdają sobie sprawę, że skutki działań, które nawet można by podjąć na mocy ich sprzeciwu, będą dostrzegalne, jeżeli w ogóle to pod koniec ich życia.
Czyli też w tym ferworze jest dużo... Jest dużo nieprawd, to już czas nas goni. No może jest tylko jeden, bo jest tak, że Polska się zarzuca, że nie podpisała paktu na rzecz neutralności w roku 2050, a z drugiej strony ci sami ludzie mówią, że Ziemia się ugotuje w roku 30, więc who cares, to podpisze Polska na rok 50, skoro i tak wszyscy zginiemy za lat 10, więc o co się kłócisz, młody człowieku, ale z drugiej strony pojawiają się też takie opinie, że na tych protestach, że atom to jest technologia, która zwiększa emisję, że atomowa jest emisyjna, więc tam w tym samym ferworze i zapale jest dużo przekłamań i nieprawd.
Tak, te nieprawdy, zwłaszcza dotyczące energetyki jądrowej, bo to, czy w 2030 się wszyscy ugotujemy, ja jestem daleki od takich apokaliptycznych wizji. Widzę, dostrzegam to, że możemy mieć problemy z pewnymi instytucjami naszej cywilizacji, bo tutaj chociażby takie rzeczy właśnie, jeżeli chodzi o wzrost średnich globalnych temperatur, to spowoduje z pewnością jakieś konflikty i imigrację i to będzie problem bezapelacyjny. Natomiast wyhamowanie zmian klimatu w tym momencie dla nas powinno być postrzegane jako środek do zachowania naszych instytucji cywilizacyjnych, które zbudowaliśmy jako ludzkość, jako gatunek. Natomiast to, co mówimy na przykład o energetyce jądrowej, tutaj już możemy śmiało rzucać przykładami, jeżeli chodzi o emisyjność gospodarek i o to, jakim wpływ ma atom na tego typu wskaźniki.
Peter Szijjártó, ile dobrze czytam nazwisko.
Szijjártó, tak.
Szijjártó. Minister handlu i spraw zagranicznych albo spraw zagranicznych i handlu Węgier, a także polityk, który jest uznawany za następcę Viktora Orbana, a na pewno za największego głowacza w rządzie Fideszu, mówi, że bez energetyki nuklearnej, jądrowej my żadnej neutralności nie osiągniemy w Europie.
I ma prawdę. I ma rację. Jak najbardziej mówi prawdę. I to już widać w Niemczech po wyłączeniu elektrowni jądrowej w Philipsburgu, gdzie po odstawieniu tego reaktora, który odpowiadał, że jeżeli dobrze pamiętam, 10 terawattogodzin energii rocznie, jeżeli chodzi o produkcję, jego miejsca zastępują paliwa kopalne, między innymi gaz, ale też węgiel i pewnej części źródła odnawialne, więc te emisje rosną. Po wygaszeniu atomu emisje rosną. To widać dobrze na tym przykładzie Litwy, która wygasiła swoje Ignalino, przystępując do Unii Europejskiej i tam po wyłączeniu tej elektrowni wzrósł skokowo udział gazu. Natomiast atom sam dekarbonizuje. W Ontario, w Kanadzie, no, dekarbonizowało swoją energetykę dzięki atomowi. My niedługo będziemy mieli nowy przykład, elektrownię w Szwecji, elektrownię jądrową Ringhals, która jest w tym momencie, wczoraj zapadła decyzja, żeby jednak już na 100% ją wyłączyć, jej dwa reaktory. I po ich odłączeniu Szwecja będzie się opierała w większej mierze na paliwach kopalnych. Być może nawet będzie importowała prąd z Polski, więc prąd z węgla.
A także my sami dużo prądu importujemy i tym się trochę ratuje nasze, tym się trochę ratują i spółki energetyczne, a przy okazji nasze rachunki domowe, że czystą energię tak zwaną importujemy z zewnątrz. To jeszcze na koniec nasze rządowe boje z elektrownią atomową. Trwają.
Trwają, ale już decyzji podobno jesteśmy blisko, bo premier podczas odwiedzin Japonii stwierdził, że jesteśmy o krok od kluczowych decyzji i to jest konsekwencja tego, co na szczycie, podczas forum polsko-amerykańskiego do spraw przemysłu jądrowego powiedział minister Piotr Naimski, który zasygnalizował, że w ciągu kilkunastu miesięcy, to było w listopadzie, w ciągu kilkunastu miesięcy będziemy znali model finansowy dla elektrowni jądrowej, no więc trzymamy za słowo pana ministra.
Czekamy na tę decyzję, bo pierwszy reaktor ma działać w roku 2033.
Tak jest, zgadza
za
się.
Za 13 lat.
No za 13 lat.
To niemożliwe.
To jest coraz, z dnia na dzień coraz mniej prawdopodobne.
A rząd debatuje. Piąty rok się zaczyna deliberacji, czy budować, czy nie budować. I zobaczymy, czy dalej tak będziemy deliberować. Jakub Wiech, dziennikarz, wicenaczelny portalu Energetyka24, był gościem popołudniowym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.